Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 25 stycznia. Dziś święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Papież Franciszek wystosował list do prezesa zarządu Światowego Forum Ekonomicznego, pana Klausa Schwaba. Miało to związek ze spotkaniem w szwajcarskim Davos, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. W liście czytamy: Wasze forum, którego celem jest kierowanie i wzmacnianie woli politycznej i wzajemnej współpracy, daje ważną okazję do zaangażowania wielu zainteresowanych stron w celu zbadania innowacyjnych i skutecznych sposobów budowania lepszego świata. Według Ojca Świętego konieczne jest także wprowadzenie modelu etycznej globalizacji. Papież wyraził także nadzieję, że uczestnicy forum są świadomi moralnej odpowiedzialności, jaką ponosi każdy człowiek w walce z ubóstwem i wraz z dążeniem do wprowadzenia pokoju. Węgry. Premier Viktor Orbán w wywiadzie dla publicznego radia odniósł się do konfliktu jego kraju z brukselskimi eurokratami. Komentując wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, zwrócił uwagę, że w końcu przyznała ona, na czym polega problem Brukseli z Węgrami. Viktor Orbán powiedział: Nie wpuszczamy imigrantów do kraju, a działaczy LGBTQ do placówek oświatowych. Premier podkreślił, że dla Węgier te kwestie są ważniejsze niż pieniądze. Powiedział: Żadna suma nie sprawi, że wpuścimy na Węgry migrantów, a propagandystów LGBTQ do naszych szkół. Od dawna wiadomo, że to, co przedstawiano jako argumenty w sprawie wypłaty środków z Unii Europejskiej, to bzdury. Pan Orbán nie ma wątpliwości, że prawdziwe przyczyny blokowania pieniędzy dla Węgier to właśnie ich krytyczne podejście do imigracji oraz ideologii gender. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Urodził się on na terenie obecnej Turcji, w Tarsie, w żydowskiej rodzinie faryzejskiej. Przy obrzezaniu nadano mu imię Szaweł. Jako młodzieniec przybył do Jerozolimy, by studiować Torę. Był wielkim wrogiem chrześcijaństwa. To on odpowiadał za ukamienowanie w roku 34 pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Rok później Szaweł, wyposażony w wydany przez Sanhedryn rozkaz prześladowania chrześcijan, wyruszył do Damaszku. W drodze objawił mu się Pan Jezus. Dzieje apostolskie tak opisują ten moment. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam powiedzą Ci, co masz czynić. Szaweł przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Wtedy rozpoczęła się wielka działalność misyjna apostoła narodów. Święty Paweł został stracony przez Nerona w roku 67 w Rzymie. Jest patronem misjonarzy i teologów. Holandia. W minionym tygodniu Indonezja i Słowenia udzieliły poparcia działaniom Republiki Południowej Afryki, której pozew oskarżający Izrael o ludobójstwo na narodzie palestyńskim został przyjęty do rozpatrzenia przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Słoweńska minister spraw zagranicznych pani Tania Fajon powiedziała: Izraelska wojna w Strefie Gazy i wzrost izraelskiej przemocy na okupowanym zachodnim brzegu stanowią bardzo szeroki zakres naruszeń, które miały miejsce w regionie od dziesięcioleci i których przerażające konsekwencje są nadal widoczne. Indonezja, największy kraj muzułmański na świecie, w którym żyje ponad 12% wszystkich wyznawców islamu, złożyła również swój własny pozew przed Trybunał. jednak nie w związku z ludobójstwem, a izraelską okupacją Palestyny, która trwa od ponad 70 lat. Stany Zjednoczone. 19 stycznia w Waszyngtonie odbył się 51. Marsz dla Życia. Dziesiątkom tysięcy przybyłych z całego kraju uczestników nie przeszkodziły mróz i śnieg. W 3,5-godzinnym wydarzeniu brali udział przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, od niemowląt po starców. Trasa przemarszu prowadziła m.in. obok budynku Kapitolu i Sądu Najwyższego. Przewodnicząca Marszu dla Życia pani Jeanne Mancini w swoim przemówieniu zauważyła, że pomimo unieważnienia wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade, obrońcy życia muszą w dalszym ciągu działać i to nie tylko na poziomie krajowym, ale także w poszczególnych stanach. Powiedziała: będziemy maszerować, dopóki aborcja nie stanie się czymś nie do pomyślenia. Z kolei speaker Izby Reprezentantów, pan Mike Johnson, pochwalił swoich kolegów z Izby za utrzymanie finansowania ośrodków pomocy dla kobiet w ciąży. Stało się tak pomimo wysiłków skrajnie proaborcyjnej administracji pana Joe Bidena, która bardzo, ale to bardzo chciała obciąć fundusze tego typu placówkom. Polska. Pani Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w ostrych słowach skrytykowała marszałka Sejmu pana Szymona Hołownię. Chodzi o dwie złożone przez Lewicę na początku kadencji Sejmu ustawy legalizujące dzieciobójstwo na życzenie, które jak dotąd nie zostały włączone pod obrady. Na swoim profilu na Facebooku pani Lempart napisała: demokrata taki, reprezentant najbardziej ze wszystkich ponad podziałami, co to wyrzucił zamrażarkę i już jej nie ma. Ale jak idzie o to, że kobiety są ludźmi, to pan Hołownia zapomina o demokracji i nadużywa władzy, kitrając u siebie w szufladzie papiery, których nie lubi. Naprawdę chcecie, żeby ktoś, kto na widok słowa aborcja w dupie ma już nie tylko społeczeństwo i własny elektorat, ale i jak się właśnie okazuje, swoje podstawowe obowiązki marszałka Sejmu, był prezydentem naszego kraju? Ktoś, kto w sposób najzupełniej podły nadużywa władzy i stanowiska, za które bierze do tego ciężkie pieniądze? Bo ja wolałabym nie. Być może do tej sprawki króciutki komentarz. Zarówno marszałka Hołownię, jak i panią Lempart uważam za osoby zadaniowane przez z grubsza te same siły, więc taka wojenka na mediach społecznościowych to pewnie teatrzyk. I druga sprawa, warto zwrócić uwagę na sformułowanie, którego użyła pani Lempart. Otóż w projektach ustaw umożliwiających aborcję na życzenie, według słów pani Lempart, idzie o to, że kobiety są ludźmi. Dobrze wiedzieć. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt 18. Prawo ludzkie. Czy te inne nakazy mogą stać się materią prawa? Tak, te inne nakazy mogą stać się materią prawa. Jakiego prawa są one materią? Są one materią właściwą dla prawa ludzkiego. Co należy rozumieć przez prawo ludzkie? Należy je rozumieć jako nakazy rozumu, mające na celu dobro wspólne takiej czy innej grupy w społeczeństwie, pochodzące od suwerennej władzy w społeczeństwie, które zostały przez nią ogłoszone. Czy wszyscy członkowie społeczeństwa powinni być posłuszni tym nakazom? Tak, wszyscy członkowie społeczeństwa powinni być posłuszni tym nakazom. Czy jest to powinnością wynikającą z sumienia i zobowiązującą przed Bogiem? Tak, jest to powinnością wynikającą z sumienia i zobowiązującą przed Bogiem. Czy istnieją przypadki, gdy nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa prawu ludzkiemu? Tak, istnieją przypadki, gdy nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa prawu ludzkiemu. W jakich przypadkach możemy być nieposłuszni prawu ludzkiemu? W przypadku niemożliwości jego stosowania albo w przypadku dyspensy. Kto może dyspensować od posłuszeństwa prawu? Tylko ten może dyspensować od posłuszeństwa prawu, kto jest autorem tego prawa lub też ma tę samą władzę co autor prawa, albo otrzymał od owej władzy uprawnienie do dyspensowania. Czy jeśli prawo jest niesprawiedliwe, to jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa? Nie, Jeśli prawo jest niesprawiedliwe, to nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa. Chyba że taka odmowa bycia posłusznym spowodowałaby skandal albo wiązałaby się z ciężkimi niedogodnościami. Co oznacza to, że prawo jest niesprawiedliwe? Oznacza to, że prawo albo nie pochodzi od władzy, albo sprzeciwia się dobru wspólnemu, albo też łamie słuszne prawa członków społeczeństwa. Czy jeśli prawo byłoby niesprawiedliwe, gdyż łamałoby prawo Boga albo prawa podstawowe Jego Kościoła, to czy należałoby być Mu posłusznym? Nie. Jeśli prawo jest niesprawiedliwe, gdyż łamie prawo Boga albo prawa podstawowe Jego Kościoła, to nie należy nigdy być Mu posłusznym. Co należy rozumieć przez prawo Boga albo prawa podstawowe Jego Kościoła? Przez prawo Boga należy rozumieć to wszystko, co dotyczy czci i kultu Boga, Stworzyciela i Najwyższego Pana wszystkich rzeczy, a przez prawa podstawowe Kościoła katolickiego wszystko to, co dotyczy uświęcenia dusz, przez głoszenie prawdy i udzielanie sakramentów. Czy jeśli zatem prawo ludzkie atakuje religię, to nie należy być mu posłusznym? Jeśli prawo ludzkie atakuje religię, to nie należy być mu posłusznym, bez względu na cenę. Czy takie prawo byłoby prawdziwym prawem? Nie, gdyż takie prawo byłoby tylko rodzajem nikczemnej tyranii. Punkt 19. Prawo boskie. Dekalog. Co należy rozumieć przez prawo boskie? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W miniony piątek ministra edukacji pani Barbara Nowacka zapowiedziała likwidację prac domowych, początkowo jedynie w szkołach podstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie w kwietniu. Premier Donald Tusk umieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym nie krył radości z decyzji pani Nowackiej. Przytoczył w nim także wypowiedź jednego z uczniów, który podczas kampanii wyborczej skarżył się na spotkaniu z panem Tuskiem, że w Polsce łamane jest prawo uczniów do odpoczynku, ponieważ nauczyciele zadają zbyt dużo prac domowych. Okazuje się, że nie u wszystkich zapowiadana zmiana spotkała się z takim entuzjazmem. W rozmowie z lewicowym radiem TOK FM dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji powiedziała: pada pomysł, żeby zlikwidować prace domowe i nie towarzyszą temu żadne dyskusje, żadne badania, żadne konsultacje z nauczycielami, podbudowa merytoryczna. Ludzie na mieście mówią, to nie jest żadna podstawa, żeby coś w szkole zmieniać. I jeszcze raz Polska. Firma Research Partner przeprowadziła badanie dotyczące stosunku Polaków do handlu w niedzielę. 48% badanych opowiedziało się za utrzymaniem obecnych zasad, czyli zakazem handlu poza ustawowo wskazanymi 7 niedzielami. W tym 25% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, a 23% raczej tak. Za zmianą obecnych zasad opowiedziało się 37% ankietowanych. W badaniu widać wyraźny wpływ miejsca zamieszkania na stosunek do handlu w niedzielę. 28% mieszkańców wsi chciałoby zniesienia zakazu, natomiast w przypadku mieszkańców miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców jest to 46%. Również młodsi respondenci bardziej przychylnie patrzą na zmiany w tej materii. Jeśli chodzi o podział na elektoraty, tylko 13% wyborców Zjednoczonej Prawicy chciałoby obowiązujące zasady zmienić. Największymi przeciwnikami zakazu handlu w niedzielę są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. 55% popiera zmiany oraz Lewicy, wśród wyborców której 66% respondentów chciałoby przywrócenia handlu w niedzielę. Mają więc inne pragnienia niż oficjalne stanowisko partii. Wśród wyborców Trzeciej Drogi i Konfederacji wyniki były zbliżone do średniej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o tym, co w wierze katolickiej uważam za najtrudniejsze dla mnie i co również wydaje mi się trudne dla innych, szczególnie w tych czasach. Jest to wierność w wierze, gdy brak jest pocieszeń, a głównie pewnego szczególnego rodzaju pocieszeń, jakim są efekty. Jest takie zdanie świętej Teresy z Awila, które bardzo mocno wbiło mi się do głowy. Obowiązkiem katolika jest walczyć, a nie zwyciężać. Ktoś inny kiedyś powiedział, że każdy wierzący prędzej czy później przeżyje test, czy wierzy dla Pana Boga, czy wierzy dla pocieszeń od Pana Boga. Dlaczego powiedziałem na wstępie, że w tych czasach sprawa może być jeszcze trudniejsza niż kiedyś? Bo kiedyś, co dość łatwo wykazać, człowiek był bardziej pogodzony z tym, że może go spotkać niepowodzenie i że nie każda akcja daje gratyfikację, że nie wszystkie wysiłki dają szybki efekt. Z wielu powodów dziś system nerwowy człowieka wydaje się być skonstruowany inaczej. Działanie, nagroda. Działanie, nagroda. Jesteśmy do takiej postawy tresowani. Przez kogo i w jakim celu, to być może w innej rozprawce. Teraz wróćmy do tego, co wierzę jest najtrudniejsze dla mnie. Jest to rodzaj trudności, który nie jest moim zdaniem specyficzny dla wiary, ale pojawia się w każdym długofalowym przedsięwzięciu, którego podejmuje się człowiek. Najpierw postępy są bardzo widzialne, potem może być stagnacja. I wtedy człowiek przestaje otrzymywać regularne nagrody w postaci satysfakcji z widzialnych efektów. Właśnie wtedy trzeba zachować wierność obranej przez rozum drodze i iść naprzód pomimo braku pocieszeń. Pan Bóg w swojej dobroci i mądrości daje tyle pocieszeń, ile jest potrzeba. Czasem więc oczywiście będą zwycięstwa, ale będzie też czas bez zwycięstw. Powiedz, mój drogi słuchaczu, czy nie jest to trudne? Zachowywać się konsekwentnie, gdy nie ma regularnie dostarczanej satysfakcji z postępów. Iść obraną drogą, pomimo że nie cały czas widać na końcu cel. Mówię tutaj o niemal wszystkich aspektach dotyczących życia wiarą. Załóżmy, że człowiek podejmuje pracę nad jakąś cnotą i po 2 tygodniach takiej pracy wydaje mu się, że ma tej cnoty mniej niż na początku. To z taką robotą to bez sensu. A jednak również wtedy i być może właśnie wtedy należy konsekwentnie robić dalej swoje. Naprawdę największą trudnością, jaką napotkałem w wierze i jaką wydają się napotykać inni, jest podjęcie świadomej decyzji, że jestem w tym dla Pana Boga, a nie dla pocieszeń od Pana Boga. Chodzi o to, by starać się zawsze robić to, co należy robić, niezależnie od tego, czy w tym momencie wydaje się nam, że wszystko świetnie idzie, albo wręcz przeciwnie, że to nie działa. Mój drogi słuchaczu, jestem bardzo ciekaw, co myślisz o tym, co powiedziałem. Jeżeli masz chęć, podziel się tym w komentarzu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam o mszy świętej, która zostanie odprawiona w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy 4 lutego. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.